Podcast Historie Arturiańskie możesz wesprzeć na platformie patronite.pl/sigillum. Zostań moim patronem. Historie Arturiańskie. Podcast Sigillum Authenticum. Are you ready? Opowiadam i rozmawiam o takiej historii, która interesuje mnie najbardziej. Zapraszam. To jest kolejny odcinek Historii Arturiańskich. Tak akurat się zdarza w ostatnim czasie, że goszczę tutaj doktorantów i dzisiaj kolejny doktorant, doktorantka. Moją gościnią jest Kalina Słaboszowska, doktorantka Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego, ale też pracownica Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Witam cię serdecznie.
Cześć.
No właśnie, spotykamy się, ponieważ realizujesz moim zdaniem przynajmniej dość ciekawy doktorat, bardzo, bardzo taka ciekawa praca związana z Janem Długoszem, ponieważ twój doktorat, przynajmniej tak można przeczytać o tym w internecie, emocje i ich okazywanie w twórczości Jana Długosza. I teraz moje pierwsze pytanie jest takie, skąd to w ogóle się ci wzięło, taki temat?
Tak, to mogę potwierdzić, że tak właśnie brzmi temat. I ten temat, jak myślę, wiele jest trochę dziełem przypadku, trochę jakichś moich wcześniejszych zainteresowań, trochę tego, że spotkałam odpowiednich ludzi na swojej drodze, którzy mi podpowiedzieli różne rzeczy. I ja zaczęłam od tego, że w ramach pracy magisterskiej badałam łzy w rocznikach Długosza. W ogóle płacz, łzy to jest bardzo ważny aspekt kultury duchowej w średniowieczu. I on jest już dosyć nieźle przebadany dla Europy Zachodniej, natomiast w Polsce raczej mało się tego dotykało. No i mój promotor tak mi podpowiedział, żeby może pójść w tym kierunku. I rzeczywiście tak zrobiliśmy. Te badania się całkiem dobrze udały, ja się dobrze bawiłam. I
płakałaś?
No i uznali... Tak, krew, pot i łzy, jak to zwykle przy pracach dyplomowych były. No i okazało się przy czytaniu Długosza, że u Długosza jest mnóstwo emocji, których właściwie nikt nie ruszył, że tak powiem. No i doszliśmy do wniosku, że to jest dobra rzecz do rozwinięcia, zwłaszcza, że te badania nad historią emocji, bo tak się nazywa ten nurt, w ramach którego ja operuję, one są bardzo popularne i rozwinięte w Europie Zachodniej, w Stanach Zjednoczonych, w Kanadzie. Natomiast w Europie Środkowej bardzo kiepsko. Więc uznałam, że taka nowość jest dla mnie bardzo pociągająca i że trochę właśnie tych badań na ten temat dla Europy Środkowej by było czymś bardzo fajnym, w związku z tym ten temat się narodził w ten sposób mniej więcej.
No okej, ale na przykład Jan Długosz, prawda? Twórczość Jana Długosza to jest średniowiecze, XV wiek, słynne kroniki Długosza, prawda? No wydawałoby się, że to, jeżeli chodzi o Długosza, to już właściwie wszystko powiedziano. I co? I ty tak nagle wyskakujesz z jakimiś emocjami.
Dawać, ale moim zdaniem raz, że to jest tak w ogóle ogromna baza tekstów, to musimy sobie, żeby może słuchacze mieli, bo jak mówimy kronika, no to nie wiem, jak bierzemy do ręki Gala Anonima, no to jest, że nie przytykając, malutka książeczka. Natomiast musimy mieć świadomość, że to, co spuścizna Jana Długosza, to jest, no przede wszystkim znamy roczniki, które, żeby mieć pewne wyobrażenie, to one w swoim współczesnym wydaniu mają 4,5 tysiąca stron mniej więcej. No a dodatkowo Długosz pisał jeszcze inne rzeczy. Napisał między innymi dwa żywoty świętych, świętego Stanisława i świętej Kingi. Więc tutaj trudno w ogóle powiedzieć, żeby przy takiej masie tekstu który jeszcze jest zachowany w różnych przekazach rękopiśmiennych, można było powiedzieć w ogóle o wyczerpaniu tematu, zwłaszcza, że podchodzimy do tego z różnych stron, proponujemy różne reinterpretacje, więc myślę, że tutaj do wyczerpania tematu Długosza jest nam naprawdę daleko, chociaż rzeczywiście jest bardzo wielu wybitnych badaczy, czy Maria Koczerska, Sławomir Gawlas, którzy się zajmowali Janem Długoszem, ale myślę, że naprawdę wiele prac, jakby tutaj nie tylko moja, ale również innych młodych badaczy, jednak udowadniają, że o Długoszu jeszcze mamy dużo do powiedzenia i różne nasze poglądy są do zweryfikowania.
Nim przejdziemy może do samych tych emocji Długosza, czy właściwie emocji wyrażanych w jego twórczości, czy mogłabyś jeszcze parę słów powiedzieć w ogóle o tym nurcie, o tej dyscyplinie historii emocji, w sensie, bo ja tak sobie staram sobie to wyobrazić, może i nasi słuchacze też sobie to próbują wyobrazić, znaczy czym się zajmuje tak naprawdę ta historia emocji, w sensie, no bo wydawałoby się, że emocje to jest jakaś taka rzecz ulotna, prawda, no jak uchwycić emocje jeszcze w takim kontekście historycznym, które miały miejsce powiedzmy, no nie wiem, 500, 600, 700 lat temu.
Jasne, znaczy na pewno emocje są ulotne i też bardzo długo się wydawało, że emocje nie są historyczne. Znaczy, że emocje jako zjawisko się nie zmieniają ze względu na kulturę, ze względu na epokę i tak dalej. I pod koniec XX wieku i zwłaszcza na początku XXI pojawili się badacze, zwłaszcza badaczki, bo tutaj kobiety są zwłaszcza pionierkami tego nurtu, którzy zakwestionowali po pierwsze właśnie naturalizm emocji, inspirując się ustaleniami antropologów, którzy zwracali uwagę na to, że emocje są zjawiskiem zmiennym kulturowo i są zjawiskiem kształtowanym przez kulturę. No i w związku z tym jakby analogicznie można powiedzieć, że są kształtowane przez epokę historyczną. Więc to jest nurt, który odchodzi od naturalistycznego patrzenia na emocje i uniwersalistycznego patrzenia na emocje, ale rzeczywiście nie da się ukryć, no, że doświadczenie emocjonalne jest ulotne. I my myślę, że tutaj nie tylko w tym nurcie historii, ale w wielu musimy jakby godzić się bardzo często z tym, że wielu rzeczy się nie dowiemy i że wiele rzeczy bezpowrotnie przeminęło. Natomiast to, co my się staramy robić, to jest się jak najbardziej zbliżyć do, no właśnie do czego? Możemy po pierwsze chociażby badać to, w jaki sposób się zmienia postrzeganie w ogóle pojęcia emocji. Czy jak one są nazywane, jak funkcjonują, czy one są postrzegane, nie wiem, jako rzecz związana ze zdrowiem, czy to jest rzecz związana z moralnością. Tutaj w średniowieczu mamy i ten nurt głowy, bo i filozofowie chrześcijańscy się bardzo zastanawiają, jakie emocje i jakie sposoby ich okazywania są moralne, a jakie nie. Ale też w teorii humorów, która jest w średniowieczu niezwykle popularna, emocje są bardzo związane ze zdrowiem i w ogóle ze stanem fizycznym ciała. Chociażby gniew jest opisywany jako takie dosłowne gotowanie się żółci w ciele człowieka. Więc możemy patrzeć na to i to już w pewien sposób nam uhistorycznia emocje, bo teoria, z którą tutaj jakoś operujemy, jest taka, że sposób, w jaki opowiadamy o emocjach i w jaki sobie je konceptualizujemy, wpływa na to, w jaki sposób je odczuwamy i że różne koncepcje i normy są przez człowieka internalizowane i to zmienia, w jaki sposób emocje są odczuwane. Kolejna sprawa to jest właśnie kwestia norm, to znaczy w jakich sytuacjach, jakie emocje mogą być okazywane. Inna rzecz to może być rola narracyjna emocji, czyli w jaki sposób tekst pisany może próbować, tekst pisany, ale też każde inne źródło, no ikonografia jak najbardziej, wpłynąć na emocje i w jaki sposób te emocje przedstawia. Tutaj możemy z kilku stron do tego podejść, to w takim największym, powiedzmy, skrócie o to chodzi w historii emocji.
No dobrze, ale tutaj właśnie mam też takie pytanie, mi się pojawia, nasuwa, no bo mamy średniowiecze, tak, no to jest powiedzmy epoka, badasz powiedzmy źródła pisane, wiemy, że to jest czas powiedzmy przed krytyką, w sensie, że tamtejsi kronikarze historyjcy, powiedzmy, no, nie posługują się czymś takim, jak my dzisiaj mamy kronika, znaczy krytyka źródeł, prawda? I na przykład, czy to było jednak trochę tak, że wtedy w tej takiej warstwie, no bo wiadomo, tak, ustaliliśmy tutaj, że emocje są ulotne też, ale właśnie na ile to, co jest w tych przekazach źródłowych, jest, powiedzmy, w jakiś sposób wiarygodne, tak? Czy to nie jest trochę na takiej zasadzie, że tak jak i dzisiaj pewno zdarza się tak, że przypisujemy pewne emocje danym wydarzeniom. I jak to właśnie wyglądało w średniowieczu?
Tak, jak najbardziej jakby tutaj masz rację pod tym względem, że bardzo często to jest, tutaj musimy powiedzieć, no w cudzysłowie, że to nie są prawdziwe emocje, tylko to są emocje, które kronikarz sobie, powiedzmy tutaj sobie Jan Długosz, wyobrażał sobie, że ktoś odczuwał albo że ktoś powinien odczuwać, ale ja jestem jednak zdania, że już samo to bardzo dużo nam mówi właśnie chociażby o normach emocjonalnych. Jeżeli jakby Długosz jest zdania, że w danej sytuacji dobry sposób reakcji emocjonalnej jest taki a taki, to już nam mówi o tym, jakie normy funkcjonowały w danym środowisku, no bo musimy też pamiętać, że bez względu na, oczywiście było tak, że Długosz przepisywał bardzo dużo, czy to od poprzednich polskich dziejopisów, czy od, czy też od twórców antycznych, również od pierwszych humanistów, tutaj co do tego nie ma w ogóle żadnych wątpliwości. Natomiast wiemy też, że on zmieniał rzeczy, które mu nie pasowały. Więc to też nie jest tak, że Długosz jest kompilatorem, przepisującym po prostu żywcem wszystko, tylko on jest no, troszkę, no, możemy powiedzieć w cudzysłowie, krytycznym kompilatorem. To znaczy, jeżeli coś mu nie pasuje, jeżeli on uważa, że coś jest niewiarygodne albo coś jest dla niego też niewygodne, to on to zmienia. Więc tutaj wydaje mi się, że jak najbardziej można pójść w stronę badania norm emocjonalnych i też kolejna sprawa, o której musimy pamiętać, to że Długosz no, pisał dla kogoś i on musiał być wiarygodny dla swojego czytelnika, więc ja bym na ten tekst Długoszowy patrzyła w taki sposób, z jednej strony, że on z jednej strony używał norm pewnych funkcjonujących w tym społeczeństwie norm emocjonalnych znanych jemu, które on uważał, że będą odpowiednie i wiarygodne dla czytelnika, a równocześnie, że tak powiem, napędzał te normy emocjonalne, no bo kolejne ich przetworzenie sprawia, że ludzie zwracają na nie uwagę, internalizują je i tak dalej. Więc tutaj to jest pewna taka, powiedzmy, samonapędzający się mechanizm utrwalania norm emocjonalnych.
Nazwałaś to bardzo ładnie, właśnie, że to są pewne normy emocjonalne, no więc właśnie w tej twórczości Długosza, jakie możemy wymienić właśnie te takie najbardziej popularne normy emocjonalne?
Okej, to myślę, że można zacząć od płaczu, bo rzeczywiście ten płacz jest czymś, na co Długosz zwraca uwagę i co też, tak jak mówiłam, jest rzeczą szalenie ważną w kulturze średniowiecznej, ponieważ płacz był związany z pobożnością, był domeną ludzi świętych, był uznawany za dar Ducha Świętego, za znak łączności z Bogiem, więc tutaj ten płacz jest szalenie ważny, ale też w kontekstach, powiedzmy, pozareligijnych on ma znaczenie, chociażby tutaj myślę, że można zwrócić uwagę na to, że u Długosza pozytywnie jest postrzegany płacz bez względu na płeć. Myślę, że to jest znaczna jednak różnica między tym, co my znamy dzisiaj, że tutaj płacz jest istotny i płaczą wszyscy. Płacze król, płaczą rycerze, mieszczanie, ale płaczą też oczywiście kobiety, królowe, wszyscy, ale oczywiście w różnych sytuacjach. No, możemy na przykład wyobrazić sobie taką scenkę rodzajową, że przychodzą poddani do króla, no i oni muszą w jakiś sposób wpłynąć na niego, żeby on zrobił to, czego oni chcą. No i co robią poddani? Oni oczywiście opowiadają o swojej sytuacji, ale też oni płaczą. I ten płacz w interpretacji Długosza ma wpłynąć na emocje władcy. Dobry władca powinien wobec swoich poddanych odczuwać współczucie, powinien okazać łaskę. I bardzo często król w reakcji na to cierpienie poddanych również płacze. Taka jest scena na przykład między mieszczanami krakowskimi a Kazimierzem Jagiellończykiem, w którym oni proszą go o większą kontrolę nad przestępczością, płaczą, no i długo opisuje to w ten sposób, no, że król tak się poruszył tym nieszczęściem swoich poddanych, że sam zaczął płakać i oczywiście przystał na ich prośbę. Więc to jest jedna taka, wydaje mi się, całkiem interesująca rzecz, na którą można zwrócić uwagę. Zastanawiam się, o czym tutaj jeszcze można powiedzieć. Myślę, że całkiem ciekawą kwestią jest wyrażanie gniewu, ponieważ gniew z jednej strony jest emocją, można powiedzieć, grzeszną. O, gniew w końcu, kiedy ustalono już listę 7 grzechów głównych, to gniew, czyli po łacinie ira, bo jest kilka określeń łacińskich na gniew, ale łacińskie ira zostało jednym z grzechów głównych, ale gniew jest też emocją społecznie potrzebną. Chociażby właśnie gniewać powinien się król, kiedy coś złego dzieje się w kraju. Na przykład kiedy kraj zostaje zaatakowany, to król no, nie powinien jednak tego gniewu powstrzymywać. On jest i społecznie, i politycznie potrzebny, ale równocześnie pod względem takim moralnym jest zachowana pewna ambiwalencja wobec gniewu. Jednak nie każdemu się wolno gniewać. I w wielu sytuacjach jednak moralność chrześcijańska nakazuje powstrzymanie się od gniewu.
To właśnie kto nie mógł się gniewać, kiedy to było źle widziane?
W tych przekazach, które ja znam, bardzo, bardzo rzadko gniewają się kobiety. Więc myślę, że tutaj można na to zwrócić uwagę, że ja nie wiem, tutaj ciężko powiedzieć, czy to było źle widziane, czy długo już w ogóle nie zwracał może uwagi na takie zjawisko. Też wiemy, no, kobiety o wiele rzadziej uczestniczą w polityce i są w tej sferze zauważane, a jednak Długosz pisze o polityce i gniew jest w dużej mierze polityczny w ujęciu Długosza. Natomiast również w żywocie świętej Kingi to świetnie widać, że którym Długosz zwraca uwagę na emocje świętej, że jednak święta się nie gniewa. Święta odczuwa współczucie, święta odczuwa wstyd, święta może płakać, ale właśnie chociażby nie może odczuwać gniewu i raczej na przykład się nie śmieje. I w ogóle śmiech jest też czymś bardzo ambiwalentnym i też jest bardzo niewiele w rocznikach chyba w ogóle. Kobiety się nie śmieją w ogóle, a mężczyźni bardzo, bardzo rzadko. Więc tutaj też ta kwestia śmiechu jest, to jest kolejna taka rzecz, którą można powiedzieć, że zajmowała moralistów średniowiecza. Czy dobremu chrześcijaninowi wolno się śmiać?
A czy w związku z tym można stwierdzić, że w takim razie Długosz nie miał poczucia humoru?
Już kiedyś dostałam to pytanie i to mnie jakoś zajmuje też, czy Długosz nie miał poczucia humoru. I to jest kolejny problem, bo poczucie humoru, podobnie jak emocje, jest rzeczą szalenie ulotną, bardzo zakorzenioną w języku, w kontekście politycznym, społecznym i kulturowym. Ja nie mam odwagi powiedzieć, że Długosz nie miał poczucia humoru, bo też Długosz nie jest swoim dziełem, prawda? To znaczy, to jest tylko i aż jakaś kreacja, którą on chciał przekazać. I to znaczy, myślę, że trzeba zwrócić uwagę na to, że to nie miało być dzieła śmieszne. Czy on nie miał poczucia humoru? Nie wiem. Natomiast na pewno nie miał, też na pewno, najprawdopodobniej, nie miał intencji swoimi dziełami nikogo rozśmieszać.
No, był po prostu poważnym autorem, tak?
No tak. On był raczej poważny, bym powiedziała, że był raczej poważnym człowiekiem, chociaż kiedy patrzymy na listy, to już troszkę inne. Zachowało się sporo listów, które Długosz wymieniał chociażby ze swoim patronem, Zbigniewem Oleśnickim, który był osobą szalenie ważną w jego życiu. I tutaj już trochę innego Długosza możemy zobaczyć, który możemy podejrzewać, że może czasem trochę ironizuje, pozwala sobie na jakąś złośliwość. Być może to mogło być zabawne, ale to też jest To też zawsze pozostanie jakimś pytaniem, jak możemy to interpretować. Natomiast zdecydowanie ja bym powiedziała, że Długosz swoje dzieła historiograficzne i hagiograficzne traktował bardzo, bardzo poważnie i tutaj nie było miejsca na śmianie się raczej.
No dobra, bo wspomniałaś też o właśnie tym gniewie, że on miał raczej takie, jakby to powiedzieć, pozytywne znaczenie raczej, ale właśnie mam takie dopytanie, czy ten gniew był w jakiś sposób wyrażany, na przykład, czy się pojawia na przykład tej twórczości właśnie coś w rodzaju, nie wiem, krzyku, czy na przykład jakiejś przemocy fizycznej, tak, który jakby ten gniew wyzwala takie właśnie czynności, że dochodzi do jakichś, nie wiem, rękoczynów, coś takiego. Czy jest jakby tutaj w tych emocjach jest jakiś taki związek przyczynowo-skutkowy, tak? W sensie, że jak jest wybuch tych emocji, to czy też jest jakieś takie właśnie zdetonowanie tych emocji?
To też zależy czyj gniew, bo tak jak już wspomniałam, tutaj gniew jest, można tutaj tak najprościej podzielić no, na gniew króla i każdego, kto nie jest królem, czyli prawie każdego. No i gniew króla no, to jest wyrażany chociażby tym, że król idzie na wojnę. To jest, król decyduje się na wojnę. To można w ten sposób na to patrzeć. Natomiast jeżeli chodzi o gniew jakichś, powiedzmy, warstw niższych, nawet nie szlachty, ale powiedzmy na przykład mieszczan, no to on jest taki, powiedzmy, epizod z życia miasta Krakowa opisany w 12 księdze roczników Długosza, które to on już pisze wtedy o rzeczach niemal sobie współczesnych i o ludziach, których znał osobiście. I on opisuje taki incydent między szlachcicem Andrzejem Tańczyńskim a mieszczaninem, płatnerzem Klemensem, który miał naprawić mu, jeżeli dobrze pamiętam, zbroję i według Tańczyńskiego zrobił to źle. Między nimi doszło do sprzeczki. Tutaj ciężko powiedzieć, że tak powiem, kto zaczął, bo źródła miejskie są sprzeczne z tym, co podaje nam Długosz. No i ta sprzeczka między nimi się zaogniła, no i doprowadziła do gniewu gonić uciekającego Tęczyńskiego i skończyło się to zamordowaniem Tęczyńskiego. Zresztą, gdy Tęczyński nie żył, to nadal jego ciało, najpierw on pisze o tym, powiedzmy tak, że ludzie po prostu się chcieli, żeby go zabić. A później, kiedy już było wiadomo, że Tęczyński nie żyje, to nadal jego ciało było kopane i z tego, co pamiętam, to było kopane tak długo, aż chyba nie wypłynął mu mózg albo oczy, już przepraszam za taki może drastyczny obraz, ale tak to mniej więcej wygląda. A tutaj myślę, że warto zwrócić uwagę, że ten gniew, no oczywiście poza tym, że on doprowadził do śmierci osoby, którą Długosz raczej znał, no i on to pewnie jakoś osobiście przeżył, to taki gniew właśnie tłumu i jeszcze dla Długosza zupełnie inny niż chociażby gniew monarchy.
Mhm. Ale właśnie, bo tak też się zastanawiam, na ile z tego punktu widzenia właśnie warsztatowego, no bo tak się zastanawiam, na ile jakby warsztat historyka jest tutaj jakby wystarczający, tak? Czy to jednak trochę nie wypływa na trochę szerszy kontekst, czyli na przykład, no nie wiem, psychologii, socjologii, jak właśnie historyk się może w tym odnaleźć? Właśnie w takiej dziedzinie.
Jasne, to znaczy tak, na pewno masz dużo racji w tym, że ja bym powiedziała, że to jest już w tej chwili sprawa zupełnie normalna, że my korzystamy z kategorii proponowanych nam przez różne nauki. No jeżeli chodzi o inne badania, które ja prowadziłam, to znaczy nad kategorią gender, no to gender też nie jest kategorią, która pochodzi z badań historycznych, a jednak jest dla nas badaczy przeszłości kategorią niezwykle użyteczną. Więc wydaje mi się, że jak najbardziej i to jest, na szczęście też jest tak, że tutaj bardzo dużo już teorii zostało sproblematyzowane przez historyków i historyczki i mamy dosyć dużo rozpraw teoretycznych, które sobie jakoś próbują umiejscowić historię, natomiast tutaj w tych badaniach nad emocjami i jeżeli chodzi o takie mainstreamowe badania nad historią emocji, no to tutaj jednak jest pewien dystans wobec psychologii. Jednak wielu historyków jest zdania, i ja się też z tym zgadzam, że że psychologia w zbyt małym stopniu bierze pod uwagę zmienność kulturową emocji i że tutaj, nie wiem, czy robienie jakiejś czegoś w rodzaju psychoanalizy źródeł nie jest użyteczne, a może wręcz być nieetyczne. Natomiast ja należę do badaczy, którzy chętnie sięgają po antropologię czy socjologię, które tę zmienność kulturową bardziej biorą pod uwagę i różne narzędzia stamtąd można czerpać, przy czym rzeczywiście to jest tak, że ten warsztat historyka trzeba jakoś pożenić z tym, co ustaliły inne nauki i też nie powinniśmy też dopuszczać do takiej sytuacji, że jakoś bezrefleksyjnie przenosimy różne pojęcia, bo tutaj to by się mijało z celem.
Tak, ale tak sobie jeszcze myślę, czy na przykład w tej właśnie twórczości Długosza, w tym właśnie w jego opisach, czy na przykład pojawiają się takie emocje, które mają w jakiś sposób kogoś albo jakąś stronę w jakiś sposób na przykład ośmieszyć, że to jest po prostu ewidentnie przedstawienie, że to jest po prostu, że my sobie tutaj po prostu śmiejemy się z kogoś, drwimy z kogoś i czy możemy takie emocje wyodrębnić?
Nic mi nie przychodzi do głowy w tej chwili. To jest bardzo dobre pytanie, ale czy jakoś... O, może jeden fragment chyba mogę przywołać. Nie wiem, czy to masz na myśli, ale to się przekonamy. To znaczy, jest taki moment przed bitwą pod Grunwaldem, kiedy Długosz pisze o tym, że wielki mistrz Krzyżacki zobaczył, jak wielkie są wojska polsko-litewskie, udał się na stronę i zaczął płakać jak kobieta. I tutaj to jest bardzo istotne, że on nie płakał tak po prostu, tylko on zaczął płakać jak kobieta. No i że to jego konturów zdenerwowało, no i oni mówią, dlaczego ty tutaj płaczesz jak kobieta ze strachu i nie jesteś tutaj wzorcem dla swoich wojsk, a wielki mistrz broni się w ten sposób, że on nie płacze ze strachu, tylko z bólu spowodowanym tym, że nastąpi rozlew krwi chrześcijańskiej. Więc tutaj wydaje mi się, że to jest jakby ciekawe pod dwoma kątami. To znaczy jedna rzecz to jest to, że są różne rodzaje płaczu. I kiedy mężczyzna płacze, że jest jakiś płacz bardziej przynależny kobietom, może to jest właśnie ten płacz ze strachu i bardziej przynależny mężczyznom. No i mężczyzna, zwłaszcza na takim wysokim stanowisku, no nie powinien płakać jak kobieta, w ogóle nie powinien robić rzeczy jak kobieta. A druga rzecz to jest właśnie to przypisanie strachu i tego, że aż po prostu to otoczenie mistrza Krzyżackiego stwierdziło, że trzeba mu zwrócić uwagę. No i tutaj to jest, to ma zdecydowanie taki wymiar, powiedzmy, takiego psztyczka w nos, że tutaj no tak się po prostu przestraszył, że się popłakał jak kobieta.
No już może nie będę mówił jak baba, prawda, ale powiedziałeś jeszcze o dwóch emocjach, które w sumie możemy tutaj poruszyć, prawda, strach i ból. No, i, no bo w sumie ból to tak się nawet kojarzy ze średniowieczem, prawda, takie umartwianie się, zamartwianie się, cierpienie. Ten ból jest jakiś, znaczy tak może bardziej stereotypowo wydaje się, że to jest jednak że to jest takie oczywiste skojarzenie.
Tak, może to jest trochę stereotypowe, ale jest też w tym jakaś prawda, to znaczy jeżeli chociażby weźmiemy sobie Żywoty Świętych, które no są szalenie popularną literaturą w średniowieczu, no to tam jest bardzo dużo takich wątków współodczuwania cierpienia Chrystusa. I oczywiście tutaj mówimy o bólu dosłownym, bo święci się umartwiają, święci poszczą i tak dalej. Natomiast mówimy też o pewnym rodzaju dyskomfortu psychicznego, w jaki oni się, nie wiem, czy wpędzają, w jakim oni się sami decydują stawiać. To znaczy święci są przedstawiani jako osoby, które celowo ustawiają się na takim marginesie społeczeństwa, chociażby tutaj przykład świętej Kingi, o której pisał Długosz, jest bardzo interesujący. On opisuje chociażby to, jak ona dotyka osób bardzo widocznie chorych, chociażby trędowatych. No i on oczywiście pisze, że ona ich dotyka z miłością, bez wstrętu. Natomiast to ją stawia na jakimś marginesie społecznym, bo równocześnie Długosz pisze o tym, że ludzie na nią patrzą, że ludzie źle patrzą na to, co ona robi. I że z jakimś takim zdziwieniem, ale też obrzydzeniem. Więc to, co robi osoba święta, to jest zadawanie sobie takiego bólu i psychicznego, i fizycznego.
To ciekawe, bo w sumie nie wiem, czy widziałeś właśnie ostatni serial Netflixa, czyli 1670. No i tam jest Zofia, która bardzo lubi się zamartwiać i to cierpienie jest właściwie dla niej sensem życia, więc...
Przecież to a propos jeszcze śmiechu, to bardzo wielu myślicieli średniowiecznych, którzy zastanawiali się nad moralnością śmiechu i śmiania się, odwoływali się do fragmentów Biblii, w którym, nie pamiętam już, która to jest Ewangelia, w kazaniu na górze mówi Chrystus, że błogosławieni wy, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Więc tutaj to było bardzo wyraźnie interpretowane jako to, że ten czas ziemski jest czasem płaczu, i te osoby będą płakać, później będą nagrodzone jakąś radością, która jest powiązana ze śmianiem.
No właśnie, ale w sumie to tak właśnie sprowokowałeś moje następne pytanie, to znaczy, czy jesteś w stanie powiedzieć, z czego się śmiano w średniowieczu? Jeżeli już było takie pozwolenie, to właśnie z czego się śmiano?
Znaczy, czy mam powiedzieć teoretycznie, czy praktycznie?
I teoretycznie, i praktycznie.
No to teorię mniej więcej mamy taką, że bardzo, to znaczy tutaj myślę, że zacznijmy od Arystotelesa, który co prawda nie jest myślicielem średniowiecznym, ale był w średniowieczu bardzo szeroko wykorzystywany. No i Arystoteles mówi w ten sposób, że śmiech generalnie jest w porządku, śmiech jest rzeczą ludzką, w tym sensie, że odróżnia człowieka od innych zwierząt. Bo Arystoteles mówi, że zwierzęta się nie śmieją. Ostatnio zresztą zastanawiałam się ze studentami na zajęciach, czy są jakieś zwierzęta, które się śmieją, i nie wiedzieliśmy.
No właśnie, to jest ciekawe pytanie.
I nie mogliśmy, nie wiem, czy delfiny się śmieją? Ciężko jest powiedzieć. W każdym razie... No i Arystotelesem bardzo mocno inspiruje się święty Tomasz z Akwinu, który mówi w ten sposób, że śmiech generalnie dzieli się na dwa rodzaje: śmiech radosny i śmiech szyderczy. I śmiech radosny, który jest umiarkowany i w odpowiednich momentach, czyli nie na przykład podczas liturgii, tylko w jakimś czasie wolnym, jest dobry i jest potrzebny człowiekowi do odpoczynku. Natomiast śmiech szyderczy jest zły i nie należy śmiać się czyimś kosztem. Więc tyle teorią. Natomiast praktyka jest tutaj o wiele, wiele trudniejsza. Bardzo dużo rzeczy, z których się śmiano, na pewno jest po prostu ulotna i nigdy nie została w żaden sposób spisana albo dociera do nas w jakichś formach, które jest nam trudno zidentyfikować. I pewnie też tutaj ciężko jest powiedzieć o średniowieczu jako jakiejś całości. Natomiast taki tekst, który ja lubię przywoływać, to jest i który podejrzewam, że jednak wywoływał śmiech 15-wiecznej polskiej elity, to jest paszkwil, który Stanisław Ciołek napisał na małżeństwo Władysława Jagieły z Elżbietą Granowską. I on napisał taki krótki tekścik, który ma formę bajki zwierzęcej, w której przedstawia króla jako lwa, natomiast Elżbietę Granowską, czyli jego trzecią żonę, jako maciorę. I opisuje o tym, jak ta maciora swoimi czarami uwiodła lwa, który zdecydował się, biedny, nieświadomy, na to małżeństwo. No i potem wszyscy przez to byli nieszczęśliwi, a ta maciora to w ogóle była brzydka i stara. I tak mniej więcej jest to przedstawione. I moje wrażenie jest takie, że jest to jakiś odprysk, myślę, ówczesnego poczucia humoru, i to, że co prawda ten tekst zachował się w tylko jednym przekazie, więc ciężko powiedzieć, na ile on był popularny, no ale jednak się zachował, więc ktoś był nim zainteresowany i może kogoś jednak rozśmieszył.
Tak, ale wiesz co, przyszła mi jeszcze na myśl jeszcze jedna emocja, jedna norma emocjonalna, jak to ładnie nazwałaś, wstyd. Czy w średniowieczu też się pojawia wstyd i właśnie w jakim kontekście?
Tak, w średniowieczu pojawia się wstyd i to wstydzić się to właśnie... Także to
się
jest
powinno.
Wstydzić się powinno i prawie wszystkiego. To jest oczywiście trochę żart, ale wstyd jest bardzo istotną emocją. I wstyd ma kilka wątków. To znaczy wstyd z jednej strony jest pewną formą kontroli społecznej. To znaczy długość bardzo często pisze o tym, że ktoś czegoś nie zrobił, bo się wstydzi, że ludzie się dowiedzą, więc on to przedstawia jako wstyd, jako rzecz, która sprawia, że ludzie się kontrolują. Druga rzecz jest i też odwrotnie, że ktoś zrobił coś źle widzianego społecznie i długość to konstatuje takim, no bo on się nie wstydził. I ten brak wstydu jest czymś bardzo negatywnym. Więc z jednej strony to jest to, a z drugiej strony już jak ktoś zrobi coś złego, to wstyd i wszelkie kary, które mają być zawstydzające, są właśnie formą kar. I jedna rzecz to jest właśnie ta kara sama w sobie, na przykład w Żywocie Świętej Kingi ona za karę chyba ma klęczeć, ona ma, już nie pamiętam jak to dobrze, ale ma publicznie klęczeć. Więc z jednej strony to jest ta kara, no fizycznie jest to zapewne bardzo nieprzyjemne, ale kluczem tej kary jest to, że ona ma się wstydzić, bo ludzie ją publicznie widzą w ten sposób. Więc wstyd jest elementem kary. Ale wstyd jest też powiązany z... No to jest właściwie takie związane z tym, no na przykład wstyd ma, nie wiem, powstrzymywać w ogóle ludzi, no ale tutaj myślę, że możemy powiedzieć, że zwłaszcza kobiety przed jakimiś nieprzystojnymi zachowaniami seksualnymi. Jest tutaj, to trochę wykracza poza średniowiecze, no ale jest taki tekst, który się nazywa Zachowanie żywota panieńskiego przez 13 artykułów, których panny przestrzegać mają, jeżeli dobrze pamiętam, to jest trochę długi tytuł. No i tam od razu na wstępie jest napisane, że dobre kobiety się wstydzą. I ten wstyd sprawia, że one są w stanie zachować dziewictwo albo do ślubu, albo wręcz na całe życie, jeżeli na przykład idą do zakonu.
No dobrze, słuchaj, na zakończenie chciałbym ci zadać jeszcze ostatnie pytanie, bo chciałbym zapytać o twoje normy emocjonalne w stosunku do twojej pracy. Czy jednak te emocje średniowieczne jednak wywołują u ciebie dodatkowy stres i dodatkowy jakby ciężar z tym związany?
Bardzo ciekawe pytanie. To znaczy myślę, że na takim poziomie, na jakim w ogóle praca badawcza jest stresująca i wszelkie jakieś trudności interpretacyjne i czasem, kiedy ich jest za mało, a czasem, kiedy jest ich za dużo, to jest coś, co mnie stresuje, czasem coś, co mnie smuci, czasem niektóre fragmenty źródła mnie szalenie bawią, mimo że chyba nie powinny. I niektóre, no myślę, że niektóre rzeczy, które w średniowieczu ludzie traktowali śmiertelnie poważnie, to dla nas są zabawne. I to też jest jakoś, może być w jakiś sposób problematyczne i tutaj też trzeba się pilnować. Natomiast no myślę, że to jest też częścią warsztatu. Oczywiście to ja nie wierzę w coś takiego, że historyk jest w stanie w jakiś sposób wyjść poza siebie i spojrzeć w sposób zupełnie bezstronny na cokolwiek, czym się zajmuje. Natomiast myślę, że częścią warsztatu historyka jest jednak wypracowywanie takiego zrozumienia wobec swoich bohaterów, jakiejś, nie wiem, czy pewnego rodzaju empatii dla perspektywy innej niż nasza. I to jest coś, na czym ja pracuję i myślę, że pomaga mi w tym, żeby właśnie zachowywać zrozumienie wobec tak jak rozmawiamy, norm emocjonalnych, które czasem są bardzo różne niż nasze.
No dobrze, Kalina, słuchaj, ja ci życzę na pewno powodzenia, bo jeszcze nie wiem, na jakim jesteś etapie, czy na początku, czy już kończysz, ale mam nadzieję...
Kończę.
No właśnie, więc tym bardziej życzę jakby dobrej, emocjonalnej końcówki z Długoszem. Moim i Państwa gościem, gościnią właściwie była Kalina Słaboszowska, doktorantka Wydziału Historii UW oraz pracownica Instytutu Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk. Bardzo Ci dziękuję.
Dzięki.
Jeśli spodobał Ci się ten odcinek, koniecznie zasubskrybuj podcast. Więcej moich treści znajdziesz na stronie sigillumauthenticum.pl oraz na profilach na Facebooku, Twitterze, Instagramie, TikToku i LinkedInie.